也能可以为不一的关闭也许是特别的事。
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W audycji Dar i Tajemnica witają się z Państwem Marta Grabowska
i Szymon Kamysz. Dziś znajdujemy się w szczególnym miejscu, a mianowicie w sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Gospodarzem tego miejsca jest ojciec Cyprian Klas, dominikanin, który obecnie pełni posługę przełożonego w tym miejscu. Szczęść Boże, ojcze.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Ojcze, Jan Paweł II mówił, że wobec piękna gór czuje, że Bóg jest i wtedy zaczyna się modlić. I czy ojciec odczuwa to samo, bo z pewnością Warszawa czy Poznań, gdzie ojciec posługiwał, to zupełnie inne miejsce niż Tatry i ich piękno natury?
No wiadomo, że Pan Bóg jest wszędzie, tak? Ale myślę, że rzeczywiście coś takiego jest, że miejsca, które mają w sobie jakiś majestat, czyli przestrzeń, tak jak góry, tak jak morze, tak jak pustynia, jakoś bardziej przemawiają do człowieka, poruszają coś w nim takiego, że łatwiej odkrywa bliskość, obecność Pana Boga.
Jak wygląda ojca codzienność? Już tu widzimy, że przyszedł pomocnik, pies, ale warunki tutaj nie są łatwe. I jak ojciec no tak właśnie przeżywa codzienność? Nawet takie proste rzeczy jak zakupy. No, nam dzisiaj tutaj było ciężko podejść po tej ślizgawicy. I jak to wygląda tutaj z ojca strony?
To wszystko zależy od pory roku. Inaczej to miejsce, czyli Wiktorówki, funkcjonuje zimą, inaczej latem, inaczej wiosną, inaczej jesienią. Wszystko zależy od tego, ile jest tutaj, jaki jest ruch, ilu jest ludzi. Wiadomo, że najbardziej oblegane jest to miejsce latem, w wakacje, lipiec, sierpień, wrzesień. Inaczej trochę to wygląda właśnie w takich miesiącach jak listopad czy początek grudnia, kiedy jest pustawa dosyć. Ale nasze życie jest w miarę podobne. Znaczy zawsze jesteśmy tutaj nastawieni na to, że ludzie przychodzą i jeśli czegoś od nas oczekują, potrzebują, to jesteśmy do dyspozycji. Codziennie mamy tutaj w południe msze, w dni powszednie, w niedzielę mamy 3 msze, latem 4. Jeszcze chodzimy z posługą do schronisk, tam też odprawiamy mszę świętą. I każdy dzień trochę jest podobny do innych, a z drugiej strony jest też bardzo różny od innych. Zawsze rano trudno przewidzieć, co dzień przyniesie, jak będzie wyglądał. Oczywiście, że są stałe zajęcia. Nas tu jest 3 we wspólnocie, więc mamy swój rytm dnia, tak, mamy poranne modlitwy, właśnie msze w południe, wieczorem nieszpory. Poza tym posiłki wyznaczają też jakoś rytm dnia, a potem też no, zabieramy się za pracę taką, jaka jest też właśnie trochę zależną od pory roku. Latem, jesienią trzeba przygotować opał na zimę, zimą przeważnie no, trzeba odśnieżać, trzeba wpalić w piecu, rano rozpalić, tak, więc to są takie rzeczy no, gospodarskie, bym powiedział, które wyznaczają jakoś ten rytm dnia i jego codzienność.
A czy ojciec miał właśnie może przed posługą właśnie kapłańską jakieś doświadczenie z górami? Czy to jakoś ojca przyciągało tutaj klimat natury?
Ja byłem duszpasterzem akademickim w 2 miejscach, w Gdańsku i w Poznaniu i zawsze ze studentami przyjeżdżaliśmy w góry. W tym czasie bożonarodzeniowo-sylwestrowym przyjeżdżaliśmy w Tatry do Małego Cichego. I też raz, 2 razy przychodziliśmy tutaj na Wiktorówki wtedy. Zwykle przychodziliśmy na mszę świętą w Sylwestra o północy, ale szczerze mówiąc to większą jakąś mam miłość do Bieszczad. Jeździłem też ze studentami w Bieszczady i to są takie moje najbardziej ukochane góry w Polsce, a niestety nie ma tam klasztoru dominikańskiego, więc jestem w Tatrach.
Wspominał właśnie ojciec o swojej działalności duszpasterskiej, a to miejsce, które tutaj teraz jest tutaj pod ojca skrzydłami, jest dosyć specyficzne, ponieważ ludzie właśnie przychodzą, odchodzą, są to różni ludzie, bo to są turyści. I jak właśnie w takim miejscu ksiądz, ojciec głosi Pana Boga i jak Właśnie, jaki jest klucz, żeby ten człowiek coś zapamiętał z tego miejsca? Bo wiadomo, że to nie jest stała formacja, tylko taki po prostu przypadkowy kontakt. A czasami przychodzą tutaj ludzie niezbyt związani z Panem Bogiem, ale właśnie bardziej tutaj, jeśli chodzi o góry, zafascynowani i też zaglądają w to miejsce. I jakie ma ojciec z tym doświadczenia?
Rzeczywiście, Wiktorówki są przy szlaku turystycznym tatrzańskim. I to przy takim szlaku dość mocno uczęszczanym, ponieważ on jest ładny, przynajmniej docelowo, a jest bezpieczny też i niezbyt wymagający tam kondycji czy czasu wiele nie pochłaniający, bo zawsze można sobie tak przejść, zajrzeć do sanktuarium, potem pójść na Rusinową Polanę, podziwiać panoramę Tatr lub odwrotnie, najpierw tam, a potem do nas przyjść. I tych ludzi, którzy przewijają się przez nasze sanktuarium, jest, tak jak mówię, w zależności od pory roku, jest dużo. Trochę staramy się nie dzielić, nie rozróżniać tak na turystów, nie turystów, bo nigdy nie wiemy, z kim mamy do czynienia, prawda? Zdarza się oczywiście tak, że ludzie przychodzą tutaj, w ogóle nie mają pojęcia, gdzie są. Traktują na przykład sanktuarium jako schronisko i są zdziwieni, że nie można hamburgera kupić albo coś takiego. Ale też bardzo poruszające są takie sytuacje, kiedy ktoś tu przychodzi i właśnie z takim zaskoczeniem, nie wie, gdzie się znalazł, co to za miejsce, a potem na przykład za rok wraca i mówi, że chciałby porozmawiać albo chciałby się wyspowiadać, nierzadko po latach, bo był tu rok temu i coś go poruszyło, prawda? I coś tutaj go dotknęło, jakiś niepokój czy takie wezwanie w sobie odkrył do powrotu do kościoła, na przykład do powrotu do Pana Boga, do sakramentów. No nie zapomnę takiej historii, kiedy jakaś kobieta, która trafiła na mszę świętą tutaj zupełnie tak nie planowo, nie zamierzała, ale weszła, była msza święta, została na tej mszy świętej. My zazwyczaj, właściwie codziennie na koniec mszy świętej odmawiamy też taką modlitwę do Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr i potem kilka takich wezwań. Między innymi tam jest takie wezwanie: Matko Szczęśliwych Powrotów, módl się za nami. To oczywiście jest związane z Tatrami, z ludźmi, którzy wychodzą w góry. Jest to modlitwa o to, żeby szczęśliwie wrócili ze swojej wędrówki, ze swojej wyprawy w góry, ale ma oczywiście też taki wymiar bardziej, bym powiedział, duchowy. I ta pani tak to odczytała właśnie, że ona po latach wróciła jakby do kościoła, usłyszała te słowa: Matko Szczęśliwych Powrotów, i potem mówiła, że czuła, że to jest do niej, że to jest o niej. Już to był jej powrót, prawda? To jest taka obrazowa trochę historia, ale wielu jest takich ludzi, którzy się tutaj pojawiają. My ich nie rejestrujemy, nie liczymy ich, nie wiemy, ilu ich jest, ale z całą pewnością każdy, kto tu posługiwał z naszych ojców i my, którzy teraz tutaj jesteśmy, no ma niemało takich doświadczeń, bardziej jakoś takich szokujących, czy cudownych, byśmy powiedzieli, czy takich łagodnych, ale właśnie takich ludzi, którzy, nie wiem, czy przez działanie bezpośrednie Matki Bożej, czy przez góry także, czy przez to, że wchodząc tutaj trzeba trochę się zmęczyć i może trochę siebie zostawić gdzieś tam po drodze w tych potach, mają jakąś większą łatwość takiego usłyszenia w sobie wezwania Bożego.
Zejdźmy trochę niżej teraz, ponieważ był ojciec redaktorem naczelnym wydawnictwa W Drodze, a także redaktorem w Katolickiej Agencji Informacyjnej. Jakie to było doświadczenie i z perspektywy czasu, co to dało właśnie ojcu, jeśli chodzi o taką płaszczyznę duchową i płaszczyznę po prostu kapłaństwa?
Tak, ja pracowałem przez 2 lata w Katolickiej Agencji Informacyjnej i to było dla mnie doświadczenie wymagające przestawienia się. Ja wcześniej pracowałem w małym mieście, gdzie byłem katechetą w szkole, w zespole szkół zawodowych, gdzie byłem też duszpasterzem młodzieży szkół średnich, i nagle trafiając do kraju, no trafiłem w taki, bym powiedział, wielki świat kościelny, tak? W takim znaczeniu, że zacząłem się zajmować sprawami Kościoła powszechnego. Co się dzieje, nie wiem, w kościele w Rosji, gdzieś na przykład na Syberii, tak? albo co się dzieje w Argentynie, albo w jakimś innym tam zakątku świata. To było dla mnie przede wszystkim takie doświadczenie powszechności Kościoła. Takie odkrycie, że ten Kościół jest większy niż moja parafia, niż mój klasztor, niż duszpasterstwo, z którym miałem do czynienia, że jest bardzo różnorodny, że są chrześcijanie żyjący bardzo inaczej niż my w Polsce, tak, że są chrześcijanie prześladowani, że są ludzie wierzący w Chrystusa stęsknieni tego, czego my mamy pod dostatkiem, czyli kościoła, kapłana, sakramentów, że są takie miejsca na świecie, gdzie Kościół jest bardzo żywotny, gdzie na przykład seminaria pękają w szwach i nie ma takiego poczucia, nie wiem, obumierania, jakiejś jałowości, co się u nas zdarza i potem z tego wynika narzekanie. I to było coś niezwykle takiego mocnego i pięknego dla mnie, to odkrycie powszechności Kościoła. Myślę, że bardzo, bardzo potrzebne, bardzo przydałoby się to każdemu katolikowi w Polsce. A natomiast jak chodzi o moją pracę w wydawnictwie W Drodze, to było, można powiedzieć, inny wymiar odkrywania, tak, kapłaństwo, bo to przede wszystkim była, no nazwałbym to praca intelektualna. To znaczy, ja wydawałem książki, przede wszystkim książki teologiczne, które zawsze starałem się przeczytać, zanim je wydaliśmy, potem w trakcie redagowania także się jakoś z nimi zmagać. I to osobiście dla mnie, dla mojej duchowości, dla mojego kapłaństwa, no to było przede wszystkim takie poszerzanie horyzontów, bym powiedział, duchowych, intelektualnych. Bardzo ważne dla mnie, bardzo ciekawe, a czasami też zasmucające, no bo oczywiście pracując w wydawnictwie spotykałem się z takimi sytuacjami, że książki, które wydajemy, moim zdaniem bardzo cenne, wiele z nich bardzo cennych, zwłaszcza myślę o takiej serii Duchowość czy o serii Teologia, no i okazało się, że w Polsce mało ludzi czyta. Bardzo mało ludzi czyta, tym bardzo mało księży czyta. Kiedyś trafiłem na takie badania, że statystyczny ksiądz polski, wliczając to kleryków, czyta 7 książek rocznie, a klerycy co roku zdają ileś tam egzaminów z teologii. Więc jest to trochę zatrważające, no ale taka jest nasza rzeczywistość. Może się będzie zmieniać na lepsze.
Ja jeszcze dopytam o tę posługę duszpasterską właśnie dla młodzieży. Kim według ojca właśnie osoba duchowna powinna być dla młodego człowieka?
Tak dokładnie, tego nie wiem. To jest, myślę, bardzo złożone. To znaczy, wydaje mi się, że nie można młodzieży, czy to będzie młodzież szkół średnich, czy to będzie młodzież akademicka, traktować hurtem. I każdy, kto przychodzi do duszpasterstwa, kto trafia do duszpasterstwa, przychodzi z jakąś wrażliwością, z jakimiś doświadczeniami i też z jakimiś oczekiwaniami i potrzebami. Czasami one są bardzo ludzkie, takie bym powiedział psychologiczne czy społeczne, nie wiem jak je nazwać. Ktoś szuka po prostu środowiska dla siebie. Ktoś szuka bratniej duszy, ktoś szuka ojca czasami, prawda, bo go zabrakło w jakimś tam wymiarze w domu rodzinnym. I myślę, że to jest dla duszpasterza bardzo ważne zadanie, żeby rozeznać, ale też mądrze jakoś wchodzić w takie role i relacje, żeby one zostały zdrowe. To znaczy, właśnie jeśli ktoś szuka ojca, to tak, to ksiądz duszpasterz ma spełniać rolę ojca, ale jest jakiś zakres tego. Nie może jakby totalnie wejść w taką rolę ojca, no takiego rodzinnego, że tak powiem, tak, rodzonego. Więc myślę, że to wymaga dużej takiej roztropności od duszpasterza. Nie zawsze się to udaje, ale z całą pewnością to, co duszpasterz musi mieć jako swój cel, to ma być człowiekiem, który prowadzi do Chrystusa. To bardzo mnie poruszyły takie słowa papieża Benedykta z jego wizyty w Polsce w 2006 roku i ze spotkania z duchowieństwem, kiedy powiedział, że ksiądz ma być specjalistą od Chrystusa. Nie musi być menadżerem, nie musi być biznesmenem, nie musi być znawcą mediów, nie musi być nie wiem kim tam jeszcze, gwiazdą, tak? Natomiast ma być specjalistą od Chrystusa, ma wskazywać na Chrystusa, ma podprowadzać, ma przybliżać i to jest, myślę, najważniejsze zawsze. Oczywiście w szczegółach, w konkretach to może oznaczać różne rzeczy, różne sytuacje i to jest kwestia dużej mądrości i umiejętności rozeznawania dla księdza.
Właśnie, bo mówiliśmy o tych osobach młodych, które, no to można powiedzieć, że też poszukują właśnie wśród pasterzy swojego powołania, jakiejś tam swojej drogi, a kiedy był ten szczególny moment, kiedy to ojciec postanowił, że wybierze drogę kapłańską?
To są czasami takie trudne do uchwycenia momenty, jak zawsze jakoś tak trochę z podziwem, a trochę z niedowierzaniem słucham, jak ktoś mówi, że w tym momencie to się zaczęło. U mnie takie rozeznanie przyszło dość wcześnie, w szkole średniej, tam 2 czy 3 lata przed maturą jeszcze, przy czym najpierw to było taką myśl, żeby zostać księdzem diecezjalnym, wstąpić do seminarium. Trochę to się wiązało z tym, że ja mieszkam w internacie, w szkole średniej, miałem w pokoju takiego kolegę, który myślał rok starszego, który myślał o kapłaństwie, on chciał pójść albo do jezuitów, albo do dominikanów, co było takie dziwne, teraz wiem, że to było dziwne trochę, więc ja tam jakoś towarzyszyłem jego rozeznawaniu, a na jakieś tam urodziny czy imieniny, już nie pamiętam w tym momencie, kupiłem mu książkę o dominikanach, taką Historia Zakonu, ale zanim mu ją dałem, to ją przeczytałem. No jak przeczytałem, to sam postanowiłem zostać dominikaninem. Ten mój kolega jest księdzem diecezjalnym, więc tak się wymieniliśmy rolami, że tak powiem. No ale to się wiązało rzeczywiście, czy kształtowało to moja myśl o kapłaństwie, o zakonie właśnie przed maturą jeszcze. Związana była z takim niewielkim środowiskiem właśnie w tym internacie, gdzie mieszkałem. I wychowawców, i młodzieży, która jakoś tam tworzyła grono przyjaciół, bym powiedział. To nie była żadna wspólnota formalna, religijna, no, ale wiązało się to z tym, że tam chodziliśmy, od któregoś momentu chodziliśmy codziennie na mszę świętą do pobliskiego kościoła, że też tam sporo rozmawialiśmy, że właśnie o swojej wierze, że się wspólnie niekiedy modliliśmy, no a potem to już poszło.
A kto ojca wspierał w tej decyzji i poprzez następne właśnie etapy tej drogi, przez postulat nowicjat, kto był dla ojca właśnie takim wsparciem i mentorem i utwierdzał w tym powołaniu?
No na pewno dwoje takich moich wychowawców z internatu i ten mój kolega. To były takie osoby, które jakoś tak pierwsze się dowiedziały o tej mojej chęci wstąpienia do zakonu, jakoś tam mnie wspierały, wiem, że też się modliły. Oczywiście potem, kiedy już powiedziałem rodzicom, to zwłaszcza modlitwa mojej mamy, myślę, że dzisiaj tak o tym myślę, że była dla mnie dużą pomocą i wsparciem, że zawsze mi towarzyszyła. No ale też bym powiedział, moje dojrzewanie do wstąpienia do klasztoru, do zakonu było trochę takie książkowe. Znaczy ja poznawałem dominikanów przez książki i jakoś mnie to fascynowało i ten sposób życia, ta droga duchowa. Więc bym powiedział, kilka osób takich żywych i cała tradycja zakonna zawarta w księgach.
Jaki jest według ojca taki właściwy, no w cudzysłowie, przepis na to, jakiś może właśnie sposób na to, żeby odkryć swoje powołanie, czy to jest właśnie proces i ciężka praca? No na pewno jest, ale jak to wszystko odkryć, żeby to miało taki pozytywny rezultat?
Znowu nie wiem. Myślę, że to jest też sprawa bardzo indywidualna, że Pan Bóg ma ogromną fantazję i do każdego inaczej jakoś tam próbuje dotrzeć. Wydaje mi się, że to, co jest bardzo potrzebne, no to jest otwartość. Otwartość, myślę, zwłaszcza chyba o dwóch rzeczach. Pierwsza, związanej ze sobą zresztą. Pierwsza to jest takie przekonanie, że ja nie żyję dla siebie i że moje życie jest też po coś i dla kogoś. I jeśli ktoś ma w sobie taką otwartość, to myślę, że już ten przeskok do tego, że moje życie jest dla Pana Boga i dla Kościoła przez to, jest dosyć łatwy. jeśli takie mam nastawienie, że ja chcę swoje życie dać komuś, tak? Rozdawać je komuś. No a to się wiąże z drugą rzeczą, to znaczy takim uwolnieniem się od siebie, że ja żyję dla siebie, że teraz muszę zadbać, żeby mi się udało, żebym miał dość, żebym miał sukcesy, żeby wszystko się wokół mnie kręciło. Tak? Oczywiście to jest jakby taka strona ludzka, a od strony takiej, bym powiedział, Bożej, duchowej, no to jest takie nastawienie na słuchanie. Tak jak to mamy w Piśmie Świętym, tak? Powołanie Samuela na przykład, nie? Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Czy tam w innym miejscu, nie? Kiedy jest mowa o zapowiedź Mesjasza. Nie chciałeś ofiary, ale mi otwarłeś uszy. I to jest, myślę, coś takiego ważnego. Nastawienie na słuchanie. Chyba tyle.
Mieliśmy okazję ostatnio uczestniczyć we mszy świętej tutaj na Wiktorówkach i miał okazję ojciec akurat głosić kazanie i mówił ojciec o wdzięcznej pamięci. I gdyby miał teraz ojciec w kontekście swojego powołania powiedzieć, za co mógłby podziękować Panu Bogu już na ten moment, to co by to było?
To jest moja rodzina i wiara, którą wyniosłem z domu, zwłaszcza moja mama, która mnie uczyła wiary, modlitwy nie, w bardzo prosty sposób, przez praktykę, przez to, że no, że mnie uczyła modlitwy najzwyczajniej, tak? I że też się modliła za mnie. I potem, jak już wstąpiłem do zakonu, to miałem taką pewność, że codziennie się za mnie modli. Zresztą nie tylko mama, inne osoby także. To jest przede wszystkim to dom, rodzina i wiara, którą z domu wyniosłem. Przyjaciele, ci, o których wspominałem, prawda, w internacie, którzy, no taki bym powiedział, dali mojej wierze nowy impuls, że to jest coś więcej niż tylko taka prosta i osobista modlitwa, czy takie zwyczajne sakramenty, że jakoś to zwyczajne. No, oczywiście, że sakramenty zawsze są zwyczajne i nadzwyczajne, nie? Ale tylko taki no, standardowy, bym powiedział, udział w praktykach religijnych, że można przeczytać dobrą książkę, że można pójść na pielgrzymkę, że można się zaangażować w coś w parafii, co się też zdarzało, bo nie wiem, bo wtedy to był czas, kiedy się w diecezjach zaczynały dziać takie rzeczy jak Światowe Dni, czy tam Diecezjalne Dni Młodzieży, prawda? I można się tam było zaangażować, więc jakby tak, takie mocniejsze wejście w Kościół, w praktyce, to zawdzięczam tym moim przyjaciołom i za nich jestem, i za ten i impuls, który od nich dostałem do mocniejszego życia wiarą. Za to, że trafiłem na ślad świętego Dominika i zakonu dominikańskiego, co dzisiaj dla mnie wcale nie jest takie oczywiste. Wspomniałem, że chciałem być księcem diecezjalnym, nie, a widocznie nie tak miało być, bo nie spotkałem nigdy wcześniej dominikanów. Dopiero jak pomyślałem o tym, że chcę sam być dominikaniem, czyli rekolekcje powołaniowe, potem jakieś wizyty i spotkania w klasztorach dominikańskich, spotkania z ojcami, pytania, rozmowy, to tak, a wcześniej nie, więc taka to była łaska dla mnie. Za to jestem wdzięczny, że na ten zakon trafiłem. I za liturgię i za moich braci, którzy, że się mówię, braci, to w ogóle za wspólnotę, ale też za konkretnych braci, którzy jakoś tam mnie kierunkowali i wspierali, zwłaszcza w jakichś tam trudniejszych momentach, czy wahaniach, czy wątpliwościach. Potem za duszpasterstwo. Dla mnie najmocniejsze, najważniejsze doświadczenia w mojej posłudze, no to było duszpasterstwo, zwłaszcza akademickie duszpasterstwo w Gdańsku i w Poznaniu. To jest tak, jak Jan Paweł mówił, że tak parafrazuję, mówię to po swojemu, jak się wleci między wrony, trzeba krakać jak i one, to znaczy jak człowiek jest z młodymi ludźmi, to sam się jakoś też nieustannie odmładza, bym powiedział, w wierze, w duchowości, ale nawet fizycznie, bo oni stawiają wymagania.
Najważniejsze pytanie tej audycji, czym jest dla ojca powołanie?
Powołanie. Ja to sobie zawsze tak tłumaczę, nieraz o tym mówię oczywiście też, że to jest to, co przychodzi po wołaniu. Że Pan Bóg woła, a człowiek odpowiada na to wołanie Boże i to jest powołanie. To jest coś, co się dzieje między mną a Panem Bogiem, co jest łaskawością Pana Boga, ale też taką odwagą i wielkodusznością człowieka, który chce na to wołanie odpowiedzieć. To jest, bym powiedział, takie fundamentalne w powołaniu. Natomiast zawsze, myślę, w powołaniu jest bardzo ważne to, że ono nie jest dla mnie. Nasze powołanie to nie jest ani moja godność, ani moja zasługa, ani moja prywatna droga do zbawienia, tylko to jest służba. Może to brzmi tak patetycznie nieco i podniośle. To jest ofiarność, to jest wielkoduszność, to jest to, że ja nie skąpię swojego życia. Nie mówię, że mi się to udaje zawsze, oczywiście, nie, ale tu o to chodzi, nie? Że i wydaje mi się, że to jest coś, co jest taką rzeczą podstawową, najbardziej potrzebną w formacji też, jakby tym, którzy myślą. Zresztą to nie chodzi tylko o kapłaństwo, czy o życie zakonne. Przecież w małżeństwie jest dokładnie tak samo, w byciu wychowawcą, nauczycielem jest dokładnie tak samo, że to jest ofiarność, że ja swoje życie rozdaję, a czasami można mieć poczucie, że je marnuję. Marnuję w takim sensie, że nie widzę efektów, nie widzę owoców, tak? A jednak angażuję się, jednak oddaję swój czas, swoje siły, swoje umiejętności, a czasami swoją bezradność nawet też.
Bardzo dziękujemy, Ojcze, za gościnę i za przyjęcie naszego zaproszenia. Dla wszystkich słuchaczy przypomnę, że rozmawialiśmy z ojcem Cyprianem Klasem, który jest przełożonym i gospodarzem Sanktuarium Matki Bożej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach. Bardzo dziękujemy.
Również dziękuję i wszystkich pozdrawiam i błogosławieństwa życzę.
My również żegnamy się z Państwem i zapraszamy już za tydzień na kolejną audycję.
Z Panem Bogiem.
Nie lękaj się, wypłyj na głębie, jest przy tobie Chrystus.